Ulises, taśma 22, ścieżka 2. Blum. Kismet straci tę gotówkę. Tu cię z niej oswabadzają. Dobry interes dla domokrążców i kataryniarzy. Czego wam brakuje? Łatwo przyszło, łatwo poszło. Mogłem nawet życie stracić pod tym onbrzękoło szyndru tu blask smokiem, gdyby nie przytomność umysłu. Ale przecież ona nie zawsze ratuje. Gdybym owego dnia przeszedł o 2 minuty później pod oknem truloka, zostałbym zastrzelony. Roztargnienie. Roztarganie ciała. Ale gdyby kula przeszła tylko przez palto, dostałbym odszkodowanie za wstrząs 500 funtów. Kim on był? Klubowym elegancikiem z Kilder Street. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Unosi głowę i odczytuje na murze nagryzmolone kredą zdanie wilgotny sen, a obok dostrzega wyobrażenie Fallusa. Dziwne. Molly rysująca na zamarzniętej szybie dorożki w Kingston. Co to przypomina? Jaskrawe malowane lale stoją oparte niedbale w oświetlonych drzwiach i framugach okien, paląc papierosy z poprzecznie ciętego tytoniu. Woń słodko duszących ziół płynie ku niemu powolnymi, kolistymi girlandami. Girlandy. Słodkie są słodycze, słodycze grzechu. Blum. Kręgosłup mi trochę zwiotczał. Iść czy zawrócić? A to jedzenie. Zjeść je i zaświnić się? Jestem niedorzeczny, szkoda pieniędzy. O szylinga i 8 pensów za wiele. Wyżal dotyka jego dłoni zimnym, węszącym nosem i macha ogonem. Dziwne, jak ciągnął do mnie. Nawet to bydle dzisiaj. Najlepiej zagadać do niego najpierw. One lubią rekontro jak kobiety. Śmierdzi jak tchórz. Może być wściekły. Fido. Porusza się niepewnie. Dobry piesek, Gary Owen. Wilczur kładzie się na wznak, wije się obleśnie i przebiera prosząco łapami, wywiesiwszy długi czarny jęzor. Wpływ otoczenia lepiej dać i skończyć z tym pod warunkiem, że nikt, dodając sobie odwagi słowami, wycofuje się niezgrabnie, ukradkowym krokiem przemytnika, zapędzany przez nieustępliwego setera w ciemny, cuchnący stęchlizną zakątek. Rozwija jedno zawiniątko i chce miękko upuścić nóżkę wieprzową, ale wstrzymuje się i dotyka ratki baraniej. Duża jak na 3 pensy, ale trzeba pamiętać, że trzymam ją lewą ręką, wymaga większego wysiłku. Dlaczego? Mniejsza, bo mniej używana. O, niech leci, 2 szylingi i 6 pensów. Z żalem pozwala, aby odwinięta nóżka upadła wraz z ratką baranią. Brytan niezgrabnie rozszarpuje zawiniątko i dławi się z warkliwą żarłocznością, miażdżąc kości. Podchodzą dwaj zakapturzeni policjanci, cisi, czujni, szepczą. Policjanci. Blum, Bluma, Blumowi, Blum. Obaj kładą dłonie na ramionach Bluma. Pierwszy policjant. Złapany na gorącym uczynku. Nie próbuj stawiać oporu. Blum, jąkając się. Wyrządzam dobro innym. Stado mew i petreli wzbija się żarłocznie z mielizny Liffey. W dziobach mają paszteciki z Bunbury. Mewy. Kron, krdał, kraksz, kacik, skran, kary. Blum. Przyjaciel człowieka oswojony dobrocią. Wskazuje. Bob Doran, waląc się z wysokiego stołka barowego, zawisa nad przeżuwającym spanielem. Bob Doran. Azorek, daj na łapkę, daj łapkę. Bulldog warczy, zjeżywszy grzbiet, trzymając w szczękach gnat wieprzowy, z którego ścieka wściekła ślina. Bob Doran znika bezgłośnie w przestrzeni. Drugi policjant. Zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt. Blum entuzjastycznie. Szlachetne zajęcie. Na moście Harolda zwymyślałem tego woźnicę tramwajowego, który maltretował swego konia mającego grzbiet obtarty homontem. Poczęstował mnie za to piękną francuszczyzną. Oczywiście było mroźno, a to był ostatni tramwaj. Wszystkie opowiadania o życiu cyrkowym są wysoce demoralizujące. Senior Maffei, blady z wściekłości, w kostiumie pogromcy lwów, z diamentowymi spinkami w gorsie koszuli, występuje ku przodowi, trzymając papierową obręcz cyrkową, falujący bat i rewolwer, którym mierzy wiedzącego doga. Senior Maffei ze złowróżbnym uśmiechem. Panie i panowie, oto mój tresowany hart. To ja przy pomocy mego patentowanego, nabijanego gwoździami siodła dla drapieżników poskromiłem oszalałego ogiera Ajaxa. Smaganie podbrzusza węźlastym rzemieniem, podciąganie na bloku i zaciskająca się na gardle pętla każą lwu lizać wasze stopy, choćby był tak krnąbrny jak ten oto Leoferox, libijski ludożerca. Rozpalony do czerwoności pręt i nieco maści wcieranej w oparzone miejsca stworzyły Fritza z Amsterdamu myślącą hienę. Spogląda płomiennymi oczyma. Posiadam hinduskie znamie. Czyni to blask moich oczu i lśnienie tych diamentów na mej piersi. Z czarującym uśmiechem. Przedstawiam wam teraz Mademoiselle Ruby, chlubę areny. Pierwszy policjant. Jazda, nazwisko i adres. Blum. Zapomniałem w tej chwili. Ach tak. Zdejmuje swój najwyższej jakości kapelusz i pozdrawia ich. Doktor Blum, Leopold, chirurg jamy ustnej. Słyszeliście zapewne o von Blum paszy. 12 milionów. Donnerwetter. Posiada połowę Austrii, Egiptu. Kuzyn. Pierwszy policjant. Dowody. Kartka wypada spod skórzanej podkładki kapelusza Bluma. Blum w czerwonym fezie i ceremonialnym stroju Kadiego z szeroką zieloną szarfą ma fałszywą rozetkę Legii Honorowej, podnosi pośpiesznie kartkę i podaje im. Proszę pozwolić, jestem członkiem klubu młodszych oficerów armii i floty. Moimi przedstawicielami prawnymi są panowie John Henry Menton, 27 Bachelor's Walk. Pierwszy policjant czyta. Henryk Kwiatek, bez stałego miejsca zamieszkania, bezprawnie podgląda i zaczepia. Drugi policjant. Alibi, ostrzega się pana. Blum z kieszeni na piersi wyciąga pomięty żółty kwiat. Oto kwiatek, o który chodzi. Dostałem go od człowieka o nieznanym mi nazwisku. Przymilnie. Zna pan ten stary dowcip? Róża Kastylii, Kastrylii. Blum. Zmiana nazwiska w Irak. Szepcze poufnie i na osobności. Mówi pan, sierżancie, jesteśmy zaręczeni. Jest w to wmieszana pewna dama, powikłania miłosne. Ramieniem trąca lekko drugiego policjanta. A niech tam, tacy już jesteśmy my, chwaccy marynarze. Nasz mundur tak działa. Zwraca się poważnie do pierwszego policjanta. Oczywiście natrafia się od czasu do czasu na swoje Waterloo. Niech pan zajdzie któregoś wieczoru na szklaneczkę starego Burgunda. Do drugiego policjanta wesoło. Przedstawię pana inspektorze. Lubi ona tę robotę, zrobi to panu w mgnieniu oka. Pojawia się ciemne, powleczone rtęcią oblicze, prowadząc za sobą zawoalowaną postać. Ciemne oblicze. Poszukuje go zamek, został wyrzucony z armii. Marta, gęsto zawoalowana, ma szkarłatną wstążkę wokół szyi, a w ręce egzemplarz irlandzkiego Timesa. Wskazuje Bluma i mówi tonem pełnym wyrzutu. Henryku, Leopoldzie, Leopoldzie, Lionelu, o utracony, oczyść moje imię. Pierwszy policjant surowo. Pójdziemy na posterunek. Blum. Przerażony wkłada kapelusz, cofa się o krok, a potem chwyta za serce i unosi pod prostym kątem prawe przedramię w pozdrowieniu masońskiego bractwa. Nie, nie, czcigodny mistrzu, to ladacznica, pomyłka w tożsamości, poczta z Lyonu, Le Surc i Dibosk. Przypomina pan sobie sprawę bratobójstwa Childsa. My, lekarze, zabił go ciosem siekiery. Jestem niesłusznie oskarżony. Lepiej aby jeden winien wymknął się, niż gdyby miano skazać 99 niewinnych. Marta łka, osłonięta welonem. Złamanie obietnicy. Moje prawdziwe nazwisko brzmi Peggy Griffin. Pisał do mnie, że jest nieszczęśliwy. Naskarżę na ciebie, mojemu bratu, który jest obrońcą w drużynie Backchive. Ty uwodzicielu bez serca. Blum zasłaniając usta dłonią. Ona jest pijana, ta kobieta upiła się. Ledwie dosłyszalnie wymawia dawne hasło Efraimitów. Srymbolet. Drugi policjant ze łzami w oczach do Bluma. Powinien się pan głęboko wstydzić. Blum. Panowie sędziowie przysięgli, pozwólcie mi wyjaśnić. To czyste nieporozumienie. Jestem człowiekiem niezrozumianym. Zrobiono ze mnie kozła ofiarnego. Jestem poważnym, żonatym obywatelem bez skazy na charakterze. Mieszkam przy Eccles Street. Moja żona, jestem córką znakomitego wodza, dzielnego, czcigodnego dżentelmena, jakże on się nazywa, generał-majora Briana Tweedy, jednego z najwaleczniejszych mężów Wielkiej Brytanii, który przyczynił się do naszych zwycięstw w wielu bitwach. Stopień majora otrzymał za bohaterską obronę Rorke's Drift. Pierwszy policjant. Pułk. Blum zwraca się ku galerii. Królewscy strzelcy dublińscy, chłopcy, sól ziemi, znani jak świat długi i szeroki. Zdaje mi się, że widzę pomiędzy wami dawnych towarzyszy broni, chłopców z KSD. Obok naszych stołecznych policjantów, opiekunów naszych domostw, są oni najmężniejszymi młodzieńcami i najpiękniejszym pod względem warunków zewnętrznych oddziałem w służbie naszego monarchy. Głos. Zdrajca! Niech żyją Berowie! Kto wygwizdał John Chamberlaina? Blum z ręką na ramieniu pierwszego policjanta. Mój staruszek także był sędzią pokoju. Jestem tak lojalnym Brytyjczykiem, jak i pan. Walczyłem pod naszymi sztandarami za króla i ojczyznę podczas tej niewydarzonej wojny. Byłem pod rozkazami generała Gough, który stoi w parku. Zostałem ranny pod Spion Kop i Bloemfontein, wymieniony zaszczytnie w rozkazach. Zrobiłem wszystko, co leży w mocy białego człowieka. Z cichym wzruszeniem. Jim Bledsoe. Trzymaj jej dziób pod prąd. Pierwszy policjant. Zawód albo zajęcie. Blum. Więc zajmuje się literaturą. Autor żurnalista. Mówiąc ściślej, właśnie wydajemy zbiór nagrodzonych opowiadań, których pomysły są moim dziełem. Coś zupełnie nowego. Współpracuję z prasą brytyjską i irlandzką. Jeżeli zadzwoni pan do... Miles Crawford nadchodzi, podrygując gwałtownie z gęsim piórem w zębach. Jego czerwony nohal lśni jaskrawo pod aureolą słomkowego kapelusza. W jednej ręce kołysze pęczkiem cebul hiszpańskich, a drugą przyciska do ucha słuchawkę telefoniczną. Miles Crawford, potrząsając swym kogucim pod gardłem. Halo? 7784, halo? Tu urynał wolności i dupodcieracz tygodnia. Europa skamienieje. Wy co, Blusk? Kto pisze? Blum? Pan Filip Beauvoir staje z bladą twarzą w ławie świadków. Ubrany jest w staranny poranny strój. Róg chusteczki wygląda z kieszonki na piersi. Ma zaprasowane szarone niebieskie spodnie i lakierki. Trzyma wielką płaską tekę opatrzoną napisem Majstersztyki Maczama. Beauvoir, cedząc słowa. Nie, nie jest pan nim. Daleko panu do tego, jeśli ja wiem coś na ten temat. Po prostu nie dostrzegam tego. Żaden urodzony gentleman, nikt mający choćby jedynie najbardziej elementarne skłonności gentlemana, nie mógłby się poniżyć do tak zdecydowanie obrzydliwego postępowania. Jest on jednym z nich, wysoki sądzie, plagiatorem, obleśnym mydłek udający literata. Jest zupełnie oczywistym, że z wrodzoną sobie nikczemnością przepisał z niektórych moich najpoczytniejszych książek, naprawdę znakomitych, po prostu klejnotów, fragmenty miłosne, które są poniżej wszelkich podejrzeń. Książki Beauvoir o miłości i wielkich namiętnościach, znane niewątpliwie także wysokiemu sądowi, są chlebem codziennym rodzin naszego królestwa. Blum mruczy z wisielczą potulnością. Jeżeli mi wolno będzie, chciałbym uczynić małe zastrzeżenie co do tego fragmentu o śmiejącej się czarodziejce, trzymającej dłoń w jego dłoni. Beauvoir. Wargę ma uniesioną, uśmiecha się dumnie w kierunku sędziów. Ty śmieszny ośle, jesteś zbyt obrzydliwie, zbyt ohydnie wstrętny, abym umiał to wyrazić słowami, ale nie sądzę, aby sprawiało ci to wiele przykrości. Mój wydawca, pan J.B. Pinker, jest tu wraz ze mną. Przypuszczam, wysoki sądzie, że otrzymamy obaj zapłatę przewidzianą dla świadków, prawda? Jesteśmy spłukani z powodu tego plugawego dziennikarzyny, tej kawki z Rhin, która nie wie nawet, co to uniwersytet. Blum. Niewyraźnie. Uniwersytet życia, zła literatura. Beauvoir wrzeszczy. Jest to nikczemne kłamstwo ukazujące moralną zgniliznę tego człowieka. Otwiera swą tekę. Mamy tu potępiające go dowody. Corpus delicti, wysoki sądzie. Egzemplarz jednej z mych dojrzalszych prac, zniekształcony odciskiem racicy bydlęcia. Głos z galerii. Mojżesz, Mojżesz, żydowski generał, gazetą codzienną dupę swą podcierał. Blum. Mężnie. Przesada. Bufła. Ty nikczemny nędzniku, należałoby utopić cię w gnojówce, ty zgniłku. W stronę sądu. A spójrzcie na prywatne życie tego człowieka. Prowadzi poczwórną egzystencję. Anioł dla świata, diabeł w swym domu. Niegodzien, aby go wymieniać w mieszanym towarzystwie. Arcyspiskowiec epoki. Blum. W stronę sądu. A on jest kawalerem, a więc jak... Pierwszy policjant. Król przeciw Blumowi. Przywołać kobietę Driscoll. Woźny. Mary Driscoll, pomywaczka. Mary Driscoll, dziewczyna służebna, zbliża się w przydeptanych chodakach. Przez ramię przewieszony ma kubeł, w ręce trzyma zmywak. Drugi policjant. Jeszcze jedna. Czy ty także należysz do owego nieszczęsnego rodzaju? Mary Driscoll z oburzeniem. Nie jestem z tych złych. Mam dobrą opinię i byłam u moich ostatnich państwa przez 4 miesiące. Miałam piękne miejsce, 6 funtów rocznie, koszykowe i wychodne w piątki, ale musiałam odejść z powodu jego zachowania. Pierwszy policjant. O co go oskarżasz? Mary Driscoll. Uczynił mi pewną propozycję, ale ceniłam się wyżej, choć jestem tak uboga. Blum w wytłaczanej bonżurce, flanelowych spodniach, rannych pantoflach, nieogolony, włosy lekko rozczochrane. Traktowałem cię przyzwoicie. Dawałem ci upominki, eleganckie podwiązki szmaragdowego koloru, sięgające o wiele wyżej niż twoje stanowisko. Nierozważnie stanąłem po twojej stronie, gdy oskarżono cię o jakąś małą kradzież. Trzeba we wszystkim zachowywać umiar. Graj w otwarte karty. Mary Driscoll z podnieceniem. Jak Bóg na niebie, ani tego wieczora, ani nigdy nie tknęłam nawet tych ostryk. Pierwszy policjant. A jaka krzywda ci się stała? Czy coś się wydarzyło? Mary Driscoll. Dopadł mnie niespodziewanie na tyłach ogrodu, wysoki sądzie, kiedy pani wyszła robić zakupy pewnego ranka. Poprosił o agrafkę. Chwycił mnie i porobił mi siniaki w 4 miejscach i 2 razy szarpał na mnie bieliznę. Blum. A ona przypuściła kontratak. Mary Driscoll pogardliwie. Miałam więcej szacunku dla mojego zmywaka, jakby się kto pytał. Zwymyślałam go, wysoki sądzie, on powiedział ani słowa nikomu. Powszechny śmiech. George Fotrell, urzędnik koronny i sądu donośnie. Zachować spokój w sądzie. Oskarżony złoży teraz fałszywe zeznanie. Blum stwierdza, że jest niewinny i trzymając w dłoni rozkwitłą lilię wodną, rozpoczyna niezrozumiałe przemówienie. Usłyszą za chwilę wzruszającą mowę jego obrońcy skierowaną do przysięgłych. Jest człowiekiem upadłym, zniszczonym, ale choć naznaczono go jako czarną owcę, jeżeli wolno mu użyć tego porównania, pragnie poprawić się, zatrzeć wspomnienie przeszłości w czysty, siostrzany sposób i powrócić na łono natury jako czyste, oswojone stworzenie. Będąc dzieckiem urodzonym w 7. miesiącu, został troskliwie wykarmiony i wychowany przez sędziwego, przykutego do łoża boleści rodzica. Być może zdarzały mu się ojcowskie pomyłki, ale teraz, gdy stanął wreszcie w cieniu pręgierza, pragnie otworzyć nową kartę, by spędzić wieczór swego życia w zaciszu domowym, otoczony serdecznym falowaniem rodzinnego łona. Będąc naturalizowanym Brytyjczykiem, spoglądał spod daszka lokomotywy Towarzystwa Okrężnych Kolei Żelaznych w ów letni wieczór, gdy deszcz nie pozwalał zapuścić żurawia w owe pełne miłości i wesela wnętrza domów miasta Dublina i pejzaże podmiejskie, pełne prawdziwie wieśniaczej radości najlepszej z krain, z tapetami do krela po szylingu i 9 pensów za tuzin, z niewinnymi urodzonymi na brytyjskiej ziemi pacholentami, sepleniącymi paciorki do najświętszego dzieciątka, z dziatwą szkolną, trudniącą się swymi zadaniami, z wzorowymi młodymi damami, grającymi na fortepianie lub powtarzającymi nieustannie z zapałem różaniec rodzinny wokół bierwiona płonącego na kominku w Wigilię, gdy tymczasem w wąwozach i na łączkach zielonych dziewczęta i ich chłopcy przechadzają się w takt akordeonu Britannia, mającego ton organowy, żelazne okucia, 4 rejestry, 12 miechów. Po prostu darmo najlepszy interes, jaki kiedykolwiek mogłeś Znowu wybucha śmiech. Blum ma mrocze niezrozumiale. Reporterzy skarżą się, że nie mogą nic usłyszeć. Kaligrafka i stenografka, nie odrywając oczu od swych notatników. Rozsznurujcie mu buty. Profesor McHugh, siedząc przy stoliku dla prasy, krztusi się i woła. Wykrztuś to z siebie, człowiecze, wydal to po kawałku. Przesłuchanie postępuje dalej w przedmiocie Blum i kubeł. Wielki kubeł, sam Blum. Kłopot z kiszkami na Beaver Street. Tak, kurczę, bardzo nieprzyjemne. Kubeł sztukatora, zmuszony do chodzenia na sztywnych nogach. Cierpiał niewymowne męczarnie, śmiertelna udręka. Około południa. Miłość albo burgund. Tak, trochę szpinaku, chwila przesilenia. Nie zajrzał do kubła, nikogo, raczej paskudnie. Nie wszystko. Ostatnią stroną okruchów dnia. Zgiełki kocia muzyka. Blum w podartym, poplamionym wapnem fraku, w brudnym, nasuniętym krzywo cylindrze, z kawałkiem plastra angielskiego na nosie, mówi niedosłyszalnie. Dziedzie Jomolej w siwej peruce i wełnianej todze adwokackiej przemawia głosem pełnym bolesnego protestu. Nie tu jest miejsce dla nieprzystojnej płochości, przejawianej kosztem zbłąkanego śmiertelnika, przeistoczonego nadmiarem napojów wyskokowych. Nie jesteśmy na niedźwiedzim jarmarku, ani na zabawie studenckiej w Oksfordzie, ani nie jest to także parodia sprawiedliwości. Mój klient jest dziecięciem, biednym cudzoziemcem, imigrantem, który rozpoczął karierę jako pasażer na gapę, a teraz stara się zostać rzetelnym człowiekiem. To roztrąbione tak szeroko jego wykroczenie należy złożyć na karb chwilowego dziedzicznego zboczenia spowodowanego halucynacją, choć takie poufałości jak owa domniemana okoliczność winy są w pełni dozwolone w ojczyźnie mego klienta, ziemi faraonów. Prima facie chcę wam wykazać, że nie było żadnej próby obcowania cielesnego. Zbliżenie nie nastąpiło, a przestępstwo podane przez Driscoll, która oświadczyła, że cnota jej została zagrożona, nie ponowiło się. Pragnąłbym przede wszystkim zająć się tu dziedzicznością. W rodzinie mego klienta zdarzały się wypadki rozbicia okrętów i somnambulizm. Gdyby oskarżony mógł mówić, rozwinąłby nam tu opowieść, jedną z najbardziej zdumiewających, jakie trafiły kiedykolwiek pomiędzy okładki książek. Jest on, wysoki sądzie, psychicznym rozbitkiem, a zawdzięcza to chorobie biedaków, gruźlicy. Stwierdza on pokornie, że jest mongolskiego pochodzenia, a więc nie odpowiada za swe czyny. W rzeczywistości brak mu piątej klepki. Blum, bosy z wąską zapadniętą piersią, w bluzie i spodniach laskara, ma wielkie palce u nóg, przepraszająco skierowane do wewnątrz. Otwiera swe maleńkie, oślepione blaskiem krecie oczka, rozgląda się i zwolna przesuwa dłonią po czole. Później podciąga pasek obyczajem marynarskim i ze wschodnią pokorą pozdrawia poklonem sąd, unosząc przy tym jeden kciuk ku niebu. On zrobił bardzo ładna noc, zaczyna nucić tempo. Lili Polli, dobry mały nóżki plosiąco noc znosi, płaci 2 szylingi cały. Zostaje zakrzyczany. Jedzie Jomolej. Gwałtownie do publiczności. To walka jednego przeciw wszystkim. Klnę się na Hades, że nie pozwolę, aby którykolwiek z moich klientów był w ten sposób kneblowany i dręczony przez bandę kundli i chichoczących hien. Przykazania mojżeszowe wyparły prawo dżungli. Mówię i powtarzam raz jeszcze z całym naciskiem, nie pragnąc przy tym ani na chwilę gmatwać ścieżek sprawiedliwości. Oskarżony nie był współwinien świadomie chęci dokonania tego czynu, a oskarżycielka nie była napastowana. Ta młoda osoba traktowana była przez pozwanego jak rodzona córka. Blum ujmuje dłoń J.J. Omoloja i przyciska ją do wark. Przedstawia dowody absolutnie odpierające oskarżenie i okaże najdobitniej, że ukryte sprężyny znów rozpoczęły odwieczną grę. Gdy masz wątpliwości, prześladuj Bluma. Mój klient, człowiek o wrodzonej nieśmiałości, byłby ostatnim z ludzi mogących uczynić coś niegodnego dżentelmena, co uraziłoby skromność, a także ostatnim z ludzi, mogących cisnąć kamieniem w dziewczynę, która zeszła z dobrej drogi, gdy jakiś nikczemnik, odpowiedzialny za jej obecne położenie, dokonał na niej owego lubieżnego czynu. Chce on postępować uczciwie. Uważam go za najbielszego ze znanych mi ludzi. Szczęście odwróciło się od niego ostatnio w związku z zastawieniem jego rozległych włości agent Athnetime, położonych w dalekiej Azji Mniejszej, których fragmenty zostaną za chwilę ukazane. Do Bluma. Proponuję, aby okazał pan swą hojność. Blum. Jeden pens z każdego funta. Na ścianie dokonuje się projekcja mirażu jeziora Kinneret wraz z zamglonymi stadami bydła pasącymi się w srebrzystej poświacie. Mojżesz Dlugacz, lasicooki albinos ubrany w niebieskie perkalowe spodnie, podnosi się z miejsca na galerii, trzymając w dłoniach owoc cedratu i nerkę wieprzową. Dlugacz, ochryple. Bleibtreuthstrasse, Berlin W13. Dziedzieją Moloj wstępuje na niskie podwyższenie i z powagą ujmuje dłońmi klapy swego surduta. Twarz wydłuża mu się, staje się blada i brodata, o zapadniętych oczach i gruźliczych, gorączkowych wypiekach na policzkach Johna F. Taylora. Przykłada chusteczkę do ust i przygląda się badawczo różowo-różanej fali buchającej krwi. J.J. O'Molloy, prawie niedosłyszalnie. Proszę mi wybaczyć, cierpię na poważne przeziębienie i przybywam tu prosto z łoża boleści. Kilka dobrze dobranych słów. Przybiera ptasią głowę, lisi wąsik i proboszczowską wymowę Seymoura Bush. Gdy otworzona zostanie księga, w której anioł zapisuje uczynki człowiecze i okaże się, że cokolwiek z tego, co poczęło to zadumane łono, przekształcało duszę lub duszę przekształca i zasługuje, by żyć, wówczas powiadam, użyczcie stojącemu przed wami więźniowi najświętszego przywileju niepewności. Sądowi podają jakiś papier, na którym jest coś napisane. Blum w stroju dworskim. Mogę podać najlepsze referencje. Panowie Callan i Coleman. Pan Wisdom Halley, J.P. Mój dawny szef Joe Cuff. Pan V.B. Dillon, były lord major Dublina. Poruszałem się w zaczarowanym kręgu najwyższych. Królowe dublińskiego towarzystwa. Niedbale. Właśnie dziś po południu gwarzyłem w rezydencji wicekróla z moimi starymi przyjaciółmi, astronomem królewskim Sir Robertem i jego żoną Lady Bowl na porannym przyjęciu dworskim. Sir Bobby, powiedziałem, pani Yelverton Berry w opalowej, głęboko wyciętej sukni balowej, w sięgających do lokci kremowych rękawiczkach, ceglastej, przybranej sobolami, czarno wyszywanej zarzutce. We włosach ma brylantowy grzebień i egretę. Aresztuj go, panie policjancie. Napisał do mnie anonimowy list, źle podrobionym charakterem pisma, gdy mój mąż bawił w okręgu północnego Tipperary, dokąd udał się na sesję sądową obszaru Munster, a podpisał się James z miłością smagany. Napisał, że siedząc na jaskółce podczas galowego przedstawienia La Cigale w Royal Theatre, przyjrzał się obu niezrównanym półkulom moich piersi. Napisał, że rozpaliłam go do głębi. Poczynił mi nieskromne propozycje, proponując, abym poprowadziła się źle w następny czwartek o godzinie 4:30 czasu dancing. Zaofiarował się, że wyśle mi pocztą powieść pana Paula de Kock pod tytułem Dziewczyna o trzech gorsetach. Pani Bellingham w kapelusiku i płaszczu z króliczej imitacji fok, zawinięta po uszy, schodzi ze stopnia swego jednokonnego powozu i wpatruje się badawczo przez oprawne w szylkret lorgnon, które wyjęła z olbrzymiej oposowej mówki. Do mnie także tak. Mam wrażenie, że to ta sama godna potępienia osoba, gdyż przed domem Sir Thornleya Stokera zamknął drzwiczki mojej karety pewnego słotnego dnia podczas owych mrozów w lutym 93 roku, gdy zamarzła nawet krata w moim zlewie i zawór rezerwuaru nad wanną. Potem przysłał mi nierozkwitłą szarotkę zerwaną, jak napisał, na szczytach, by mnie uczcić. Kazałam ją zbadać ekspertowi botanicznemu i otrzymałam informację, że jest to kwiat ziemniaka wykradziony z inspektów jakiegoś wzorowego gospodarstwa. Pani Yelverton Berry. Hańba mu! Zbliża się tłum brudasów i obszarpańców. Brudasy i obszarpańcy wrzeszczą. Trzymaj złodzieja! Hura! To sinobrody! Trzykrotne wiwat dla Mośka! Drugi policjant wyciąga kajdanki. Oto bransoletki. James Joyce, Ulysses. Taśma 22, koniec ścieżki drugiej.